Filozoficzny przegląd prasy.
Dzień dobry. Dziś jest 14 grudnia 2016 roku. Zapraszamy do wysłuchania filozoficznego przeglądu prasy.
Zwróciłem uwagę na artykuł Andrzeja Szachaja w Rzeczpospolitej zatytułowanym Turbokapitalizm i zwycięstwo kłamstwa. Autor zaznacza, że coraz powszechniejsze stało się kłamstwo, że zarabianie pieniędzy usprawiedliwia wszystko. Doprowadziło do dewaluacji wartości z prawdą na czele. Wspomina, że kłamią wszyscy. Instytucje, osoby prywatne. Usprawiedliwiają to instytucje w taki sposób, że udziałowcy domagają się zysków. Osoby indywidualne mówią, że chciwość jest dobra, że potrzeba uzyskania pewnego dobra usprawiedliwia środki, jakie stosujemy do uzyskania tego celu. I w takim wypadku kłamanie jest w pewnym sensie dobre. Autor podkreśla, że pojawił się tak zwany kapitalizm drobnego druku, czyli system, który uczynił z naciągania ludzi i czynienia ich frajerami swój sposób na sukces. Zaznacza, że nie ma dnia, aby prasa codziennie nie donosiła o nowych próbach narażania klientów na niepotrzebne koszty, naciąganie na zbędne zakupy itd. Powszechne stało się kłamstwo. Chciałbym zadać tutaj pytanie, czy rzeczywiście kłamstwo jest tak powszechne, czy może inny fenomen, tak zwany fenomen wciskania kitu. Harry Frankfurt w swojej książce o wciskaniu kitu kreśli różnicę pomiędzy tymi dwoma fenomenami. Kłamstwo jest zupełnie czym innym. Co odróżnia kłamcę od osoby, która wciska kit? Przede wszystkim Harry Frankfurt mówi, że jest to stosunek do prawdy. Kłamca w pewnym sensie respektuje ją, musi o niej cały czas pamiętać, ponieważ na jej miejsce chce wstawić swoją wersję w celu wywarcia pewnego wrażenia na swoim rozmówcy. Chce zastąpić prawdę kłamstwem. Osoba wciskająca kit tego nie robi. Osoba taka może kwestionować samo pojęcie prawdy, może wątpić, że w ogóle możliwe jest jakieś obiektywne ocenienie, czy dana rzecz jest prawdziwa, czy nie. Przytoczona jest taka ciekawa anegdotka o Wittgensteinie, który odwiedza swoją przyjaciółkę w szpitalu i ona żali mu się, że czuje się jak rozjechany pies, na co Wittgenstein reaguje, że przecież nie wiesz, jak czuje się rozjechany pies, dlaczego tak mówisz? Więc zadam tutaj pytanie, czy w takim wypadku wciskała kit, czy kłamała? Czy kłamstwo może być groźniejsze od wciskania kitu, czy odwrotnie? Jeżeli nie jesteśmy w stanie rozliczyć osoby wciskającej kit, ponieważ ona sama do końca nie wie, czy mówi prawdę, czy nie, a osobę kłamiącą możemy, ponieważ ona sama wie, co jest prawdą, a co nie jest. W takim razie, co może mieć groźniejsze konsekwencje dla osób poszkodowanych na przykład? Jeżeli groźniejsze byłoby wciskanie kitu, w takim razie dlaczego społeczeństwo bardziej je toleruje niż osobę kłamiącą?
Wydaje mi się, że wciskanie kitu jest czynnością bardziej subtelną, że dużo łatwiej zdemaskować kłamcę niż osobę, która wciska nam kit. Też kolejna trudność pojawia się przy postawieniu zarzutów tym osobom. W przypadku kłamcy możemy wskazać na prawdę, a gdy rozmawiamy z osobą, która wciska nam kit, robi to w tak pokrętny sposób, że trudniej będzie nam sformułować konkretne zarzuty wobec niej.
W pierwszym momencie, jak pan użył sformułowania wciskania kitu, to mi przed oczami pojawił się PRL. I tu chodzi mi o to, że w tamtych czasach wciskanie kitu i pewnego rodzaju spryt, zaradność cieszyły się aprobatą społeczną. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy kłamcą a osobą wciskającą kit, kłamca może być utożsamiany z osobą inteligentną. Dlatego jeżeli wyjdzie na jaw, że ulegliśmy osobie, która wciska kit i jawnie się do tego przyznamy, możemy być uznani za głupca przed samym sobą, jak i społecznie.
No właśnie, czyli wciskający kit ponosiłby dużo mniejszą odpowiedzialność niż kłamca. Z racji tego, że możemy powiedzieć, że kłamca czynił to celowo, zastępował prawdę swoją wersją wydarzeń. Wobec tego możemy go z tego rozliczyć według obiektywnych kryteriów. I możliwe jest osądzenie. Czym innym jest wciskanie kitu i rzeczywiście ocena osoby okłamanej i ocena osoby, której wciśnięto kit, jest zupełnie inna. Osoba, która została okłamana, może dużo łatwiej brać sobie z tym kłamstwem, ponieważ wie, że uczyniono jej w pewnym sensie krzywdę. Natomiast w przypadku osoby, której wciśnięto kit, nie możemy tego powiedzieć, ponieważ może sama siebie wini za to, że w to uwierzyła.
Tak, ja pozwolę sobie jeszcze przywołać. Pan w pewnym momencie też powiedział o wciskaniu kitu, ale też, że ludzie są frajerami. I przypomniało mi się takie hasła, gdy w Polsce wyniknęła afera z Amber Gold, że ludzie skandowali śmierć frajerom. To znaczy jakby osoby, które w tym uczestniczyły, które były ofiarami, oceniano jako winne tej sytuacji. To znaczy, że one dały się oszukać, że nie były wnikliwe, że pozwoliły na to, aby do tej sytuacji w ogóle doszło. Paradoksalnie.
W książce Harry Frankfurt przytacza taką krótką opowieść o ojcu, który poucza swojego syna, że nie warto używać kłamstwa, kiedy wystarczy użyć kitu. Może chodzi tu właśnie o tą odpowiedzialność. W przypadku kłamcy ta odpowiedzialność będzie dużo większa. W przypadku wciskającego kit ona się rozmyje.
Zgadzam się, że różnica w stopniu odpowiedzialności pomiędzy osobami, które kłamią, i tymi, którzy wciskają kit, polega na tym, że druga strona, ofiary tego dyskursu, jak można by to nazwać, w jednym przypadku są ofiarami, rzeczywiście mają prawo się takimi czuć, a w drugim przypadku czują się po części współwinnymi przez swoją łatwowierność, więc to definiuje tę różnicę. Ale intryguje mnie jeszcze inna filozoficzna zagadka związana z tymi oboma zjawiskami, mianowicie stosunek do rzeczywistości. Kłamstwo musi zawierać elementy odnoszące mówiącego do rzeczywistości. W miejsce prawdziwej informacji wstawia fałszywą informację, ale ta fałszywa informacja jest też o rzeczywistości. Też mówi o pewnych przedmiotach i daje się w ten sposób zweryfikować. Natomiast w wypadku tego wciskania kitu, o którym pisze Harry Frankfurt, nie ma tego zjawiska, nie ma odniesienia do rzeczywistości, a wyłącznie wewnętrzne odniesienie do samej tylko mowy. I to się wiąże z pewną ontologią współczesnego społeczeństwa, mianowicie coraz bardziej żyjemy wśród słów, wśród komunikatów, odnosimy się przez nasze komunikaty do innych komunikatów, a przez nie znów to jeszcze do innych komunikatów. Kiedy czytamy dzisiaj gazety, bardzo często artykuły są o tym, o czym napisały inne gazety wcześniej. Dotyczą nie tego, co się zdarzyło, ale tego, jaka była percepcja tego, co się zdarzyło. Nie tego, co ktoś sądzi, ale tego, co ktoś inny sądzi o tym, co ten ktoś sądzi. Słowem, nadbudowujemy piętra jakby ontologiczne dyskursu i gdzieś na tych piętrach odbywa się rzeczywista społeczna komunikacja. Co więcej, ma to przekład na ekonomię. Chodzi o to, że te nasze dyskursy, te wysokie piętra oderwane od rzeczywistości mają swoją cenę. Można handlować papierami wartościowymi, które się odnoszą nie do tego, jaka jest wartość pewnych rzeczywistych przedmiotów, ale tego, jaka jest wartość stanów umysłu, na przykład stanów ponoszenia ryzyka czy zgody na ryzyko. To są już stany naszej antycypacji, naszego umysłu szeroko biorąc. I stąd przed osobami, które chcą wciągać innych w pewne stany umysłu, otwiera się ogromna przestrzeń do działania. Wciskanie kitu służy do tego, żeby usadowić kogoś na tym samym poziomie dyskursu bez odniesienia do rzeczywistości, na którym można coś wygrać, w sensie bardzo konkretnym, materialnym.
Zgadzam się i uważam, że bardzo kluczowy jest również ten stosunek do prawdy. Szacunek kłamcy, szacunek oczywiście w cudzysłowie, ale uznanie prawdy w pewien sposób przez osobę kłamiącą, pełni inaczej jawi się to w przypadku osoby wciskającej kit. I chyba na to był tak naprawdę zły Wittgenstein, strofując swoją przyjaciółkę w szpitalu, że ona nie ma najmniejszego pojęcia, jak może czuć się ten pies rozjechany. Dlaczego więc używa tego pojęcia? Więc również zaznaczyłbym tutaj tą chęć i dążność do poznania prawdy, a krytykę braku tej dążności, tej chęci, a z kolei skłonność do sprzedawania swojej informacji jako tej jedynej prawdy. Więc myślę, że w tym stosunku do prawdy i chęci jej doszukania się leży istota wciskania kitu.
Wittgenstein domagał się od swojej przyjaciółki, żeby opierała się na stosunku do rzeczywistości, żeby najpierw uwzględniła sens deskryptywny jakiejś wypowiedzi, w tym przypadku o tym psie nieszczęsnym, a potem przeniosła to dopiero metaforycznie na inne części mowy. Natomiast nie może być tak, że czerpiemy po prostu z samego tylko brzmienia słów, skojarzeń, które słowa nasuwają, bez żadnego odniesienia do rzeczywistości, bo wtedy literalnie nie wiemy, o czym mówimy. Wittgenstein był pod tym względem bardzo radykalny. Można by taką hipotezę sformułować, że gdzieś u spodu tego, co Harry Frankfurt nazywa wciskaniem kitu, jest też pewne kłamstwo, że nie można na dłuższą metę bujać w obłokach, gdy chodzi o dyskurs. To znaczy cały czas odnosić się tylko wewnętrznie do samego języka i tylko uzasadniać swoją opowieść innymi opowieściami. W pewnym momencie trzeba coś powiedzieć o świecie i to powiedzenie będzie prawdziwe lub fałszywe. Najczęściej w przypadku wciskania kitu będzie fałszywe. Można komuś opowiadać na przykład o zaletach jakichś instrumentów finansowych, ale gdzieś u spodu leży kłamliwe stwierdzenie na temat na przykład ryzyka związanego z tymi instrumentami finansowymi. To ryzyko jest wyliczalne. Jeżeli ktoś używa złych narzędzi, złych algorytmów i robi to celowo, to zwyczajnie kłamie. Wydaje mi się, że tego rodzaju tezę stawia polski filozof Wojciech Chudy w swojej książce Filozofia kłamstwa. On uważa, że kłamstwo jest głęboko penetrujące, że tak naprawdę nawet w formach takiego sobie zwykłego mówienia, które nie wygląda jak kłamstwo, czasami jednak kłamstwo się ukrywa. No i on przyjmuje standardową definicję kłamstwa, że kłamstwo jest intencjonalnym powiedzeniem nieprawdy w celu niesienia pewnych korzyści. W otwartej postaci kłamstwo występuje dość rzadko, natomiast ukrycie gdzieś wśród założeń naszej mowy, kłamstwo jest bardzo rozpowszechnione i Wojciech Chudy wykrywa to działanie kłamstwa w wielu różnych praktykach i dyskursach.
Więc w zasadzie jaka jest różnica pomiędzy kłamstwem a wciskaniem kitu?
Myślę, że ta różnica leży w tym, że kłamca odnosi się do rzeczywistości, a wciskający kit nie odnosi się do rzeczywistości. Ten pierwszy chce zastąpić informację o rzeczywistości jakąś inną informacją, która jest nieprawdziwa, nieadekwatna. Ten drugi natomiast w ogóle obywa się bez tego odniesienia. Chce tylko wciągnąć kogoś w obręb swojej własnej mowy. Chce, żeby ktoś inny podzielał sensy wyrażeń, których on używa, intencje, które on wyraża za pomocą swojej mowy, cele, które formułuje, nastroje i atmosferę, którą stwarza przez swoją mowę, aby ten rozmówca całkowicie się w to włączył, żeby myślał dokładnie tak jak on. I w tym sensie bardzo mi przypomina pojęcie wciskania kitu to, co pani wcześniej powiedziała, nawiązując do PRL-owskiej praktyki propagandowej właśnie o propagandzie, że pomiędzy wciskaniem kitu i propagandą jest różnica nie taka znów wielka, przynajmniej nie jest to wielka różnica logiczna. Może jest to pewna różnica praktyczna, bo za propagandą czasami stoi siła polityczna czy aparat przymusu, a za wciskaczem kitu nie stoi taki aparat przymusu, on po prostu używa mowy, żeby wywołać efekt, na którym mu zależy. Ale tak widziałbym różnicę.
Myślę, że jeżeli chodzi o mowę jako propagandę, to ona rzeczywiście spełni swoją funkcję przy niewykształconym społeczeństwie. Dzisiaj możemy obserwować pewnego rodzaju skutki łatwości manipulacji ludźmi, jako pokłosie systemu edukacji, w jakim żyjemy. Natomiast propaganda, która opiera się na przemocy, będzie bardziej realizowała się w społeczeństwie, w którym ludzie są świadomi i myślą. To, przed czym przestrzegała i czego najbardziej bała się Hannah Arendt, to znaczy nie myślenia. Jeżeli człowiek myśli, to czy jedynym sposobem będzie akt przemocy, a mowa nie spełni swojej roli.
Czy w takim razie Ulrich z powieści Człowiek bez właściwości Roberta Musila nie jest takim głównym wciskającym kit? Przecież ta powieść właściwie opiera się na dialogach z różnymi osobami. Jedne osoby reagują w sposób krytyczny, to znaczy mówią, nigdy nie będę w stanie zgodzić się z panem, z tezami, które pan wygłasza, ale są osoby, które są absolutnie podatne na ten ciąg jego mowy. Zdaje się, że Agata, jego siostra, była w pewien sposób zmanipulowana i uwierzyła całkowicie w te rzeczy, które on mówi i zbudowała sobie dalsze wyobrażenia, swoje pewne wizje właśnie na tym, co jej brat opowiadał przez cały ten czas. Więc czy moglibyśmy nazwać Ulricha takim wciskającym kit, czy w jego przypadku było to poszukiwanie prawdy, ponieważ wiemy, że on w jakiś sposób odnosił się do rzeczywistości, ale czasami chyba nie.
To jest bardzo szczególny przypadek, kiedy ktoś dzieli się z innymi takimi rozważaniami, które są z natury sceptyczne, negatywne. Powiada, no nie jest tak i nie jest tak, spójrzmy tu paradoks, spójrzmy tam paradoks. No, bohater powieści Musila jest taką osobą, która właśnie dzieli się tego rodzaju sceptycznymi uwagami. I wciąga innych niewątpliwie w obszar swojego sceptycyzmu, swoich rozgoryczonych rozważań. Ale czy nazwać to wciskaniem kitu? tego bym nie uczynił. Z drugiej strony, czy nazwać to poszukiwaniem prawdy? I tu jest problem, dlatego że on tak naprawdę nie wierzy, że prawda jest czymś, co wprost byłoby do uchwycenia, do czego wystarczą czynności dociekania, rozważania, refleksji, czy jakiegoś naukowego badania. Więc ta jego retoryka jest obosieczna. Z jednej strony ma jakiś wzgląd na prawdę, z drugiej strony ma też wzgląd na ten głęboki, rozgoryczony sceptycyzm. Wciągając innych, nie robi tego tak jak propagandysta, wciskając jedyną prawdę. I nie robi tego też tak jak ten, kto wciska kit, to znaczy chce ubezwłasnowolnić czyjąś własną mowę i czyjś własny namysł. Nie ubezwłasnowalnia swojego rozmówcy, ale w pewnym sensie osacza go w gęstwie argumentów sceptycznych.
Czyli stara się podburzyć, podkopać pewne fundamenty, ale na ich miejsce nie proponuje nic nowego. Jedyne, co on robi, to dekonstruuje pewien system, który był w głowie jego rozmówcy, ale na jego miejsce stawia tylko wątpliwości.
Tak działa sceptyk, ale ten, kto wciska kit, robi jeszcze coś więcej. On osiąga korzyść z tego powodu. On ustawia się w pozycji kogoś, kto zarządza sytuacją, kto jest nosicielem i zarządcą dyskursu w danym momencie. Więc Ulrich w pewnym sensie tylko to czyni, no w tym sensie, w jakim ktoś chce akceptować jego argumenty i brać udział w dyskusji, natomiast nie jest jego celem tego rodzaju dominacja i ubezwłasnowolnienie rozmówcy. Tak mi się wydaje.
Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego filozoficznego przeglądu prasy. W rozmowie udział wzięli Marcin Piechota, Katarzyna Werkowicz, Małgorzata Czajkowska oraz pan profesor Robert Piłat. Mówiąca te słowa, Aleksandra Sztyk.